To ozeaszowe pytanie, cóż ci mogę uczynić, Efraimie, nie jest pytaniem dżina, który wyskoczył z lampy Alladyna, tylko jest pytaniem Boga dotyczącym naszego życia wiecznego. To nie jest pytanie o nasze samopoczucie, tylko raczej pytanie o nasze niebo. I myślę, że jakimś znakiem płytkiego życia duchowego, czyli braku takiej żywej, aktywnej, aktualnej relacji z Panem Bogiem, byłaby odpowiedź na to pytanie, cóż ci mogę uczynić, Efraimie, byłoby mówienie o swoich pragnieniach. Człowiek już ukształtowany w miarę duchowo, czyli mający relację z Panem Bogiem, to świadomie mówię w ten sposób, a nie ktoś, kto już jest dobry, czy ktoś, kto już jest tryska świętością, tylko ktoś, kto poznaje Pana Boga, więc przede wszystkim poznaje Go w Jego dziele przebaczenia, w Jego ogromie łaskawości. Więc ktoś, kto będzie miał relację z Panem Bogiem, na to pytanie, cóż ci może uczynić, Efraimie, będzie odpowiadał pragnieniami Pana Boga, a nie swoimi. Czyli bardziej tym, co Panie we mnie trzeba zmienić, żeby mógłbym być bliżej Ciebie. Ten, kto poznaje Pana Boga, poznaje też Jego pragnienia i od razu też odkrywa, że pragnienia Pana Boga są dla mnie lepsze. Może nie natychmiast. Pan Bóg nie przychodzi do nas, żeby dać nam super samopoczucie. Jego działanie jest bardziej długofalowe, jak zasadzenie jakiejś roślinki czy zasianie ziarna, ale owoce są nieporównywalnie większe, a przede wszystkim trwałe. Owoce działania Pana Boga trwają na życie wieczne. Więc można siebie pytać, czy ja dzisiaj chcę, żeby Pan Bóg działał we mnie w taki sposób, żeby zmieniał, czy zabierał ze mnie to, co przeszkadza mi być blisko Niego. Czyli co przeszkadza spełnić pragnienie Pana Boga co do mnie. Coś, co jest jakimś murem, jakąś barierą, przeszkodą. Czy masz dzisiaj w sercu zgodę na to, żeby Pan Bóg w ten sposób działał, żeby w ten sposób ciebie ratował? Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co mogę począć z tobą, Judo? W Ewangelii dzisiaj ten faryzeusz wychodzi, nie ze świątyni, bo tak jak mówiliśmy, no, do świątyni w sensie tego najświętszego miejsca może wchodzić tylko arcykapłan raz do roku, więc oni wychodzą, po prostu odchodzą z terenu świątynnego. Więc faryzeusz odchodzi dokładnie z tym, z czym przyszedł. Czyli z tym słodkim i błogim przekonaniem, które jest jednocześnie absolutnie jałowe, puste, nie dające życia, niczego nie zmieniające, z przekonaniem, że jest sprawiedliwy, że jest doskonały. Celnik wychodzi wypełniony miłosierdziem, łaską usprawiedliwienia, czyli tego, że Pan Bóg patrzy na niego tak, jak patrzy na swojego syna. Na tym polega usprawiedliwienie. Jezus wysłużył nam sprawiedliwość na krzyżu nie w taki sposób, że Pan Bóg nareszcie się zorientował, że mamy pełno dobrych czynów i mówi, a nie, przepraszam, to ja nie zauważyłem, moja wina, to jesteś lepsza niż myślałem. Tylko Pan Bóg patrzy na nas tak, jak patrzy na swojego syna i nasza sprawiedliwość, jeśli istnieje, to tylko dlatego, że wysłużył nam ją Pan Jezus, jedyny sprawiedliwy, czyniący to, co sprawiedliwe, czyli pełniący absolutnie wolę Ojca. I przekazuje nam tę łaskę i to jest dar, nie wynikający z naszych czynów, bo zbawienie jest, pochodzi z wiary, a nie z uczynków. Dopiero jak już wiele razy mówiliśmy, uczynki są reakcją na to, że dostaliśmy słowo, że jesteśmy zbawieni, że Pan Bóg patrzy na nas z miłością i posłuszeństwo, i dobre czyny, i dobre życie, i wszystko inne jest odpowiedzią, jest reakcją kogoś, kto poczuł się, odkrył, że jest kochany. Więc to celnik wychodzi, ja tak sobie nazywam to, z pełnymi kieszeniami łaski, ale dlatego, że uznał, że on nie ma, że jest pusty niejako. I to jest wielka łaska, odkrywanie własnej pustki, własnej bezradności, tego, że no, my sami siebie nie możemy zbawić. Ale też jest prawdą, że pewnie z dużą łatwością możemy odkrywać, że w gruncie rzeczy mamy też serce faryzeusza, czyli tego, który depcząc innych, odkrywa swoją wartość. Czyli buduje swoją wartość nie tyle na tym, kim jest wewnętrznie, ile na tym, że patrzy na innych i widzi ich błędy. Czy te błędy są realne, czy nie, to już nie ma znaczenia. To już faryzeuszowi zupełnie nie przeszkadza. Bardzo wiele błędów, które widzi, to są po prostu rzeczy, które on w sobie nosi, których nie jest świadomy, ale przenosi je na innych. Więc na tym buduje swoją fałszywą wielkość, doskonałość czy sprawiedliwość. Ale w gruncie rzeczy niewiele potrzeba, żeby go zmienić. Ja sobie myślę, że ta jego modlitwa nie jest aż taka zła, kiedy mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik, zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. To nie jest tragiczna modlitwa, ale trzeba ją trochę zmienić. Gdybyśmy mieli takie święte nożyczki i wycięli z tej modlitwy porównywanie się z drugim człowiekiem, czyli to, co jest zupełnie nam niepotrzebne, a wręcz jest bardzo szkodliwe, ponieważ najczęściej zasłania nam Pana Boga, czyli jakby zabiera nam sprzed oczu Pana Boga, to, co mówiliśmy o psalmie 16, który jest niesamowicie potrzebny. Więc gdybyśmy wycięli to, co jest niepotrzebne, to patrzcie, co nam zostaje. Boże, dziękuję Ci, że zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. To jest okej, to jest dobre. Dziękuję Ci, Boże, za to dobro, które czynisz we mnie. To jest tak, jakby mówić: dziękuję Ci, Panie, za to, że działasz. To, co słyszeliśmy wczoraj, zdaje się, czy przedwczoraj w regule, te słowa genialne świętego Franciszka, który mówi: no jeśli się zdarzy, że niekiedy tam Pan Bóg przez was uczyni coś dobrego, to bardzo takie leczące spojrzenie Franciszka, więc jeśli się zdarzy, że tam, to rzadko się zdarza, ale jeśli by się zdarzyło, że Pan Bóg coś dobrego przez ciebie zrobi, to pamiętaj, że to On to robi, że to dobro nie jest twoją własnością i trzeba po prostu za to dziękować. Więc jeśli tak by się zdarzyło, że Pan Bóg coś dobrego przez ciebie by zrobił, to zanim twoje serce dotknie słodkie poczucie własnej wartości i tego, że się jest lepszym od innych, to dobrze od razu reagować uwielbieniem Pana Boga, dziękczynieniem, żeby jasno stawiać granice i powiedzieć: Panie, to jest Twoje działanie, Ty jesteś autorem i wszelka chwała należy się Tobie, wszelka zapłata, wszelkie dostrzeżenie, wszelkie docenienie należy się Tobie w słowach, w gestach, we wszystkim. Jeśli coś mi skapnie z tego, superancko, to będzie cudowne, to będzie Twoja hojność, ale jakby przekazuję wszystko na szczytny cel, tak jak nieraz są jakieś tam w telewizji teleturnieje i na koniec wszystkie pieniądze zdobyte przekazuje się na jakieś szlachetne dzieła, na hospicjum, dom dziecka, na szpital, na coś tam innego, więc myślę, że to jest bardzo leczące, gdyby po każdej sytuacji, którą odkrywam jako dobro, że coś mi wyszło fajnego, to mówię: Panie, 100% przepisuję Tobie. Tak jakby to do mnie coś należało, ale w takim geście, żeby wszystko było jasne, prawda? Do Ciebie należy wszelka zapłata, wszelkie podziwiania, wszelkie dostrzeżenie nawet tego działania. Wszystko jest Twoje. Myślę, że to by uwolniło nasze serce od smutku, od takiego zniechęcenia, kiedy nie jesteśmy docenieni. Bo tak naprawdę myślę, tym, co nas nawet niszczy, ale tym na pewno, co sprawia, że jesteśmy zmęczeni, utrudzeni, niezadowoleni, to nie tyle jest jakieś zło straszliwe, które jest w drugim człowieku, ale to, że no, nie uważamy, że jesteśmy należycie docenieni. I gdyby to przepisać na Pana Boga, i wtedy fakt, że ktoś mnie nie docenił, jest dla mnie normalny, jest oczywisty, a wszystko inne, czyli nawet odrobinka jakiejś łaski, to dla mnie jest w ogóle już święto, to chyba sprawi, że nasze serce będzie spokojne. I dobrze byłoby pewnie nasze modlitwy, czy w ogóle nasze życie wycinać z tego życia to, co jest zbędne, czyli to porównywanie się, ciągłe odnoszenie się do drugiego człowieka i oczekiwanie od drugiego człowieka, że nasyci moje serce tak, że będę szczęśliwy, spokojny, doceniony, zadowolony i w ogóle. I tak idąc trochę tym tropem tego pragnienia Pana Boga i tego wycinania z naszego życia rzeczy niepotrzebnych, jeszcze zerknijmy sobie na refren psalmu, który, to jest oczywiście psalm 51, który znamy na pamięć, wy go pięknie recytujecie, więc miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Oczywiście to są słowa Pana Boga, ale gdyby tak to wszystko trochę zmieniać i w ogóle odkrywać to pragnienie Pana co do mnie, gdyby te słowa potraktować jako moje słowa, że ja to mówię, miłości pragnę, nie krwawej ofiary, to znaczy, Panie, niech wreszcie przyjdzie ten dzień, kiedy będę bardziej pragnął, będę bardziej chciał dawać Ci miłość niż krwawe ofiary. Zmień moje serce, żebym wreszcie nie musiał myśleć, że trzeba zarobić na Twoją miłość, na Twoją łaskawość, że krwawe ofiary są reakcją na Twoją miłość, a nie sposobem jej zdobycia. Że krwawe ofiary są posłuszeństwem wobec Twojego głosu, a nie moją aktywnością, którą przynoszę przed oczy innych i mówię, jakie te ofiary krwawe tam złożyłaś Panu, co? Jakieś śmieci tam upalisz pewnie śmierdzące, a patrz, jakie ja mam krwawe, cudne ofiary. Więc niech moje serce wreszcie nauczy się, że nie muszę walczyć moimi ofiarami z drugim człowiekiem. Nie muszę ich uznawać jako jakiejś broni zaczepnej czy obronnej. Że to nie są ofiary w relacji do drugiego, tylko w relacji do Ciebie, Panie. Daj, żebym wreszcie pragnął Ciebie kochać w taki sposób. Miłości pragnę. Nie chcę tych krwawych ofiar. Czy nie chcę jakby od nich zaczynać. Nie chcę, żeby one były podstawą naszej relacji. Czyli to, co ja robię. Moja inicjatywa, moje jakieś cudowne skutki działań. Chcę być wolny, Panie, od tego. Chcę cieszyć się Twoją miłością i chcę umieć odpowiadać moją miłością na Twoją, dlatego że Ty jesteś godzien wszelkiej miłości. Prawdziwej, a nie takiej, która tylko szuka, żeby coś dla siebie zdobyć, żeby się nasycić, żeby się dobrze poczuć, żeby mieć taką cudowną lampę Alladyna, albo żeby już się nie ocierać o bluźnierstwa, taką świętą lampę Pana Jezusa, że jak ją potrę, to Pan Jezus wyskakuje i mówi, no co mogę dziś dla Ciebie zrobić? Daj, Panie, żeby było odwrotnie, żebyś to Ty miał taką lampę, z której ja wyskakuję, kiedy Ty ją potrzesz. I ja mówię, Panie, co chcę, żebym czynił? Co jest Twoim pragnieniem dzisiaj? Co byłoby Twoją radością? Co mogę zrobić, żeby tak po ludzku rzecz biorąc, żebyś Ty się czuł dzisiaj dobrze, żebyś czuł się zadowolony? Jaki prezent, Panie, mogę Ci zrobić? I to serce, które jest wsłuchane w Jego głos, tak jak mówiliśmy, Szema Izrael, nie w znaczeniu, że słucham, kiedy On mówi, ale słucham zawsze, żeby wiedzieć, kiedy On zacznie mówić, więc takie serce gotowe na pełnienie woli Pana Boga jest chyba dopiero w takim momencie, w takiej sytuacji szczęśliwe i zadowolone. Bo wszelkie oczekiwania przeniosło na Niego i wie również, to jest taka z kolei troszkę święta przewrotność, która jest dobra w tym znaczeniu, która mówi, bo ja wiem, że jak spełnię Twoje wszystkie życzenia, Panie, jeśli spełnię Twoją wolę, to Ty zrobisz wszystko, co ja chcę wtedy. Tak jak mówi Pan Jezus, że no, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie, ale wtedy, kiedy będziecie wszczepieni we mnie, kiedy moje soki, moje myśli, moje pragnienia będą też waszymi. Więc tak naprawdę, gdybyśmy mieli tu jakieś spotkanie biznesowe teraz i jakieś ekonomiczne kwestie omawiali, to ja bym powiedział, że słuchajcie, no to się po prostu opłaca. No warto to robić, bo na tym zarobicie naprawdę dużo. Tak będzie, będziecie żyć po prostu jak pączki w maśle. Jeśli będziemy posłuszni Panu Bogu, będziemy wypełniać Jego wolę, nie w znaczeniu jakimś technicznym pracy, tylko Jego pragnienia, to naprawdę już niczego nam nie zabraknie. Ale nie jest to spotkanie biznesowe, tylko może takie dotyczące biznesu duchowego, więc rzeczywiście poznawanie woli Pana Boga, Jego pragnień, Jego oczekiwań będzie zakładało to wsłuchanie się w Niego, czyli bycie dla Niego, żeby moje życie, Panie, stawało się dla Ciebie, a nie odwrotnie, żebym nie sądził, że Ty jesteś po to, żeby spełniać moje pragnienia, moje życzenia, żeby mi się żyło na tym świecie lepiej, tylko raczej ja jestem po to, żeby spełniać Twoje pragnienia, żeby żyło mi się lepiej, ale na tamtym świecie, żebym był z Tobą w niebie na zawsze. Niech Pan obdarzy Was pokojem.